Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie przy Stanku Historia prowadzony przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś, w przededniu najważniejszego święta państwowego, Święta Niepodległości, będziemy rozmawiać o szlaku bojowym Legionów Polskich. Zaprosiliśmy do naszej dyskusji wybitnych naukowców, którzy zajmują się między innymi tą tematyką. Dlatego też witam serdecznie w naszym gronie pana profesora Aleksandra Smolińskiego. Myślę, że okazki byłyby wskazane. Pana profesora Juliusza Tyma. Jest z nami również online pan profesor Łukasz Przybyło.
Dzień dobry Państwu.
Natomiast spotkanie poprowadzi pan dr Przemysław Benken, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, któremu oddaję głos.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj w przededniu Dnia Niepodległości na dyskusję związaną z czynem zbrojnym Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Tutaj dobór gości nie jest przypadkowy. Wiąże się on też z inicjatywą popularno-naukową naszego oddziału, polegającą na przygotowywaniu serii 8 broszur związanych z największymi bitwami Legionów Polskich. Tutaj każdy z naszych gości jest autorem jednej broszury. Pan profesor Smoliński przygotował broszurę poświęconą bitwie pod Kirlibabą. Ta broszura już jest dostępna w wersji online. Natomiast profesor Tym pisał o Szarży pod Rokitną, a pan doktor Łukasz Przybyło o bitwie pod Kościuchnówką. Te broszury będą dostępne po 1 stycznia roku przyszłego. Natomiast dzisiaj chcemy już, korzystając z tego, że jak już wspomniałem, jesteśmy przed dniem Dnia Niepodległości, troszkę powiedzieć na temat działań zbrojnych prowadzonych przez formacje legionowe. Oczywiście czas nie pozwoli nam omówić całego szlaku bojowego Legionów Polskich. Będziemy się skupiać na pewnych aspektach związanych z ich walkami na froncie wschodnim Wielkiej Wojny. Natomiast zrobimy to w taki sposób, aby też wyszła z tego, jak sądzę, pewna syntetyczna opowieść, która pozwoli nam lepiej zrozumieć, na czym ten czyn zbrojny polegał. I aby nas dobrze prowadzić w dyskusję, która będzie dotyczyła już stricte działań bojowych, chciałbym pierwsze pytanie skierować do pana profesora pułkownika Juliusza Tyma. I byłaby to prośba o to, aby powiedzieć parę zdań na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania żołnierzy Legionów do działań zbrojnych, ponieważ jak dobrze wiemy, przed rokiem 14 nie mieliśmy własnego państwa, nie mieliśmy własnych sił zbrojnych, więc ci ludzie musieli w inny sposób przygotowywać się do tego, aby udział w Wielkiej Wojnie wziąć. Panie profesorze.
Dzień dobry. Proszę Państwa, żołnierze Legionów Polskich to są przede wszystkim ochotnicy. To jest przede wszystkim młodzież, a więc ludzie młodzi, w większości studenci, uczniowie gimnazjów, ale nie tylko. Jeżeli chodzi zwłaszcza o pierwszą brygadę, to wręcz możemy tutaj mówić o czymś, co Juliusz Urbankowski określał jako strzelanie brylantami, bo w jej szeregach mamy również profesorów uczelni lwowskich i krakowskich, nauczycieli gimnazjalnych, poetów, artystów, tak naprawdę przedstawicieli ówczesnej elity intelektualnej społeczeństwa polskiego, ale byli też przedstawiciele takich normalnych zawodów, więc można powiedzieć, że w pewien sposób był to również przekrój całego społeczeństwa polskiego, ale byli to ochotnicy, a więc ludzie, którzy postawili wszystko na jedną kartę. Ta karta nazywała się Niepodległość. Oni chcieli o nią walczyć z bronią w ręku. Jeżeli chodzi o ich przygotowanie, teoretyczne, to jest to pokolenie, które czytało, w przeciwieństwie do współczesnych pokoleń, które niekoniecznie chcą czytać, więc te wszystkie regulaminy, instrukcje, poradniki, podręczniki, które im wpadały w ręce, oni wręcz pochłaniali. Ale oczywiście teoria nie zastąpi praktyki. Tą praktyką dla nich były przede wszystkim zajęcia realizowane w polskich organizacjach niepodległościowych, organizacjach o charakterze paramilitarnym, takich jak związki strzeleckie, drużyny strzeleckie oraz inne organizacje tego typu, no również scouting. Po pierwsze, tego typu organizacje były wówczas swoistym trendem, można powiedzieć pewną modą. ale właśnie te organizacje, jak również scouting, miały bardzo mocno rozwinięty ten pierwiastek patriotyczny i pierwiastek szkolenia wojskowego. Jeżeli mówimy tutaj o szkoleniu taktycznym, to oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że ono zamykało się na poziomie pododdziałów, czyli strzelcy, drużyniacy mogli w czasie tych ćwiczeń przerobić musztrę bojową w zakresie prowadzenia działań na poziomie drużyny, plutonu, kompanii. Czasami organizowano większe przedsięwzięcia, ale to nie znaczy, że wówczas można było tam przerabiać taktykę batalionu czy pułku. A więc można powiedzieć, że oni ich przygotowanie to było to podstawowe wyszkolenie na poziomie pododdziału i miejmy również świadomość tego, że w sytuacji, kiedy mogli na to szkolenie poświęcić wyłącznie dni wolne, to poziom tego wyszkolenia nie był specjalnie wysoki. Powiedziałbym, że to byli ludzie, którzy opanowali pewne podstawy rzemiosła wojskowego, które, jak wykazały pierwsze walki, były niewystarczające. Natomiast tam, gdzie czegoś brakowało, jeżeli chodzi o to wyszkolenie fachowe, to ten naturalny ochotnikom animusz, zapał do działania, zastępował te ewidentne braki w wyszkoleniu.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pozostając jako przy takim wstępie do naszych rozważań dotyczących już stricte działań militarnych, chciałbym zapytać pana doktora Łukasza Przybyło, który, jak przypominam, jest z nami dzisiaj dostępny online, o to już, jak z kolei wyzwania nowoczesnego pola walki wpływały na żołnierzy biorących udział w tym konflikcie, bo przecież to jest czas, kiedy pojawiają się nowe bronie i one też przecież muszą mieć swoje przełożenie na taktykę. To jest też pierwsza wojna światowa konfliktem, w którym straty są bardzo wysokie. To też musi się jakoś przekładać też na morale żołnierzy, którzy uczestniczą w takim konflikcie. Więc może też o tym warto powiedzieć, jak te nowoczesne oblicze wojny wpływało na żołnierzy i czego od nich wymagało.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Otrzymałem szansę napisania broszury o Kości Chnówce. Była to rzeczywiście prawdziwa wyprawa intelektualna, dlatego że sam opis bitwy to jedno, a żeby oddać to piekło, trzeba było jednak dokonać pewnych badań dotyczących tego, jak nasze legiony wyglądały na tle armii austro-węgierskiej i armii niemieckiej. Jeżeli chodzi o armię austro-węgierską, to trzeba pamiętać, że najpierw legiony były wojskiem drugiej albo może i trzeciej nawet kategorii. To była według Austriaków jakaś tam milicja czy zbieranina i nie została dobrze wyposażona. Ale już w roku 15 i 16 ona została wyposażona na poziomie Austrii węgierskiej. Okazało się, że jest to bitne wojsko i Austriacy wyposażyli ją na swoje możliwości. Jednak cały czas w porównaniu z armią niemiecką było to wyposażenie dużo słabsze niż miały liniowe jednostki niemieckie. Stąd ten podziw zresztą legionistów do armii niemieckiej, taka nadzieja jeszcze w roku 15 i 16, że razem z Niemcami będziemy budować Wojsko Polskie. Zresztą widoczna w pamiętnikach na przykład sierżanta Lipińskiego, który w pięknym, plastycznym stylu opisuje między innymi również bitwę pod Kościuchnówką. I on 1 lipca 1916 roku, czyli na trzy dni przed samą bitwą, pisze tak. 1 lipca 1916. Na pozycji. Spaliśmy do południa. Po patrolu mam zawsze mocny, tęgi sen. Śniło mi się, że Prusacy stworzyli armię polską 200-tysięczną. I w tym sensie legioniści chcieli być tak dobrze uzbrojeni jak armia niemiecka. To jest ten obraz wojska, który oni by chcieli, którym chcieliby być. I zresztą ten 15 i 16 rok to jest to rozdroże, ta walka Piłsudskiego o to, żeby w końcu państwa centralne się określiły, jaka będzie przyszła Polska. I w tym kontekście również trzeba patrzeć na bitwę pod Kościuchnówką. I jednak jak porównamy sobie struktury dywizji, bo Chyba to jest najsensowniejsze porównanie, bo pierwsza, druga i trzecia brygada, która zbiera się pod Kostiuchnówką, liczy prawie 16 tysięcy żołnierzy. To odpowiada normalnej dywizji, czy to austro-węgierskiej, czy niemieckiej. Jednak wyposażenie tych takich dwóch dywizji, polskiej i niemieckiej, znacznie od siebie odbiegało. My mieliśmy 49 karabinów maszynowych, a w etacie dywizji niemieckiej z 16 roku było ich 108. Mieliśmy 9 miotaczy min, w etacie niemieckiej dywizji było 48. Dział mieliśmy dość podobną ilość, bo 26 dział 77 mm, a Niemcy 36. Artylerii ciężkiej nie mieliśmy w ogóle, ponieważ dywizjon haubic był ciągle w formowaniu. Niemcy natomiast mieli 12, więc widać, że dywizja niemiecka miała przewagę około 50-30% w ciężkim wyposażeniu piechoty. Teraz ktoś może zapytać, no dobrze, ale jakie to ma znaczenie? Ano ma takie znaczenie, że na polu bitwy w czasie I wojny światowej bardzo liczył się ogień. To ogień podtrzymywał ruch i to ogień wspierał atak, to ogień wspierał obronę, a ogień artylerii był kluczowy dla powodzenia czy to obrony, czy ataku. To ogień artylerii niszczył CKM-y, które kosiły piechotę. Więc wyposażenie techniczne tego wojska było kluczowe w bardzo jednej ważnej kwestii. Im więcej ciężkiego uzbrojenia, tym mniej krwawych strat. I pod Kostiuchnówką niestety okazało się, że mieliśmy trochę za mało tego wyposażenia i legiony poniosły bardzo wysokie krwawe straty.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Czy panowie profesorowie chcieliby coś jeszcze dodać? W kilku zdaniach do tego, co pan doktor powiedział? Myślę, że wyczerpaliśmy.
Łukasz to wszystko świetnie i bardzo plastycznie opisał.
Dobrze, to wobec tego przejdźmy już do działań w charakterze stricte bojowym, do bojów prowadzonych przez legionistów polskich w Karpatach. Wydaje się, że jest to tematyka mimo wszystko nie tak dobrze znana, jak chociażby szarża pod Rokitną, czy wspomniana już tutaj przez pana doktora bitwa pod Kostiuchnówką. Natomiast no, z pewnością są to boje interesujące z tego względu między innymi, że toczone w niezwykle ciężkich warunkach klimatycznych. Z tego też względu powiedzmy troszkę na temat tego, jakie jednostki tam legionowe walczyły. Na pewno wspomnimy też o trudnych warunkach atmosferycznych i też na końcu, jakie było znaczenie tych bojów dla całego frontu wschodniego. I o omówienie tej kwestii poprosiłbym pana profesora Smolińskiego.
Witam państwa raz jeszcze. Walki w Karpatach to jest ten okres, kiedy przez te pierwsze 4-5 miesięcy wojny na froncie wschodnim wskutek kardynalnego błędu, jaki popełnili Austriacy, angażując się zbyt silnie w wojnę z Serbią, którą można było wtedy zostawić. Skutek jest tego taki, że armia rosyjska ma przewagę operacyjną, a nawet można powiedzieć strategiczną i całą mocą w kierunku Galicji oraz w kierunku Węgier. Na drodze oczywiście stoi Łuk Karpat, mianowicie Bieszczady, Gorgany i Czarnochora. I tam rozegra się ten dramat zwany piekłem karpackim w miesiącach późnej jesieni i zimy z roku 1914 na 15, którego jednym z aktorów stanie się część Legionów Polskich, mianowicie to, co później stanie się zalążkiem 2 Brygady Legionów, mam tu na myśli 2 i 3 Pułk Piechoty Legionów oraz jeden ze szwadronów kawalerii i bateria artylerii. One się znajdą późną jesienią po bardzo szybkim i dość pobieżnym niestety procesie formowania i tak tutaj kolega Tym wspominał, po niepełnym i zbyt pobieżnym przeszkoleniu ci młodzi ludzie znajdą się na tym bardzo wymagającym obszarze teatrze działań wojennych. Dlaczego mówię bardzo wymagającym? To jest przede wszystkim teren po dzień dzisiejszy, prawie że bezdrożny, bo sieć dróg wcale dzisiejsza niewiele się różni od tej z pierwszego roku I wojny światowej. Przy czym te drogi były nieutwardzone na dodatek. To jest teren bardzo zalesiony po dzień dzisiejszy. Zalesienie Karpat Wschodnich od Bieszczad, zaczynając właśnie, jak powiedziałem, aż właściwie do granic Bukowiny, było nieporównywalnie większe na przykład niż Tatr polskich. To dodatkowo utrudniało prowadzenie działań wojennych, głównie w tych kwestiach dotyczących zaopatrzenia pola walki oraz ewakuacji rannych z pola walki. Poza tym rok 1914, ten przełom roku 1914 i 15, to jest bardzo ciężka zima. I ona w Karpatach przyszła już w ostatnich dniach października. No, pewnie śnieżna i mroźna zima w górach nie powinna nikogo dziwić, ale tutaj były naprawdę warunki wręcz straszliwe, bo nocami temperatura potrafiła spadać do poniżej 30 stopni Celsjusza. To jest obszar po dzień dzisiejszy o bardzo rzadkim zaludnieniu. Nasi legioniści walczą na Huculszczyźnie. Tam jest osadnictwo tak zwane jednodworcowe. To nie są wsie w takim rozumieniu, jak my tutaj znamy, że szereg kilkudziesięciu domów na niewielkiej przestrzeni skupionych, tylko to są porozrzucane po górach poszczególne gospodarstwa. One nie mogły stanowić żadnego oparcia dla walczących, w sensie dania choćby schronienia na noc. Jak wspominałem pamiętnikarze, mrozy nocą były tak silne, nie wolno było rozpalać ognisk, żeby nie dawać rozpoznaniu rosyjskiemu informacji, gdzie są pozycje legionistów, więc zabraniano rozpalania ognisk na noc, że zdarzały się przypadki, że ludziom odmarzały nogi po pachwiny, że trzeba było ujmować nogi nie stopę czy w kolanie, tylko całą nogę, aż po pachwinę. Szerzyły się oczywiście choroby na przy takiej temperaturze o zapalenie płuc, jak się śpi na śniegu. Nie jest trudno. Poza tym dochodzi ogromna pokrywa śnieżna. Ponoć w niektórych miejscach przekraczała 2,5 metra. Chcę Państwu uświadomić, że wzrost przeciętnego żołnierza w tym czasie to jest 1,76 m, czyli można było wpaść w taką zaspę i był problem, jak z niej wyjść. Nasi legioniści znaleźli się w październiku właśnie w Karpatach Wschodnich i toczą walki na tym szlaku od Pasiecznej, nadwórnej Pasiecznej w kierunku Rafałowej. Tam powstanie ta słynna droga na przełęczy Legionów. Ona powstanie jeszcze zanim się te warunki atmosferyczne tak bardzo pogorszą, bo ona powstanie w październiku, zanim jeszcze spadną pierwsze śniegi i nadejdą te bardzo silne mrozy. I tam będą próbowały zatrzymać ten marsz przeważających sił rosyjskich kierujących się na Węgry. Dowództwo Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej doskonale sobie zdawało sprawę, że to będzie naturalny kierunek natarcia rosyjskiego. Nie zdawało sobie jednak sprawy, że Rosjanie będą to robili tak energicznie. Już przed wojną przygotowano na przykład szlaki kolejowe do obrony w ten sposób, że przy wszystkich rozjazdach, mostach, przepustach kolejowych budowano schrony, które miały być obsadzone załogą wojskową w chwili wybuchu wojny i bronić dostępu głównie kawalerii rosyjskiej, kozakom, którzy by próbowali zniszczyć te linie komunikacyjne. Się okazało, że tempo natarcia Rosjan było tak duże, że w tym bałaganie z początku wojny nie zdołano tych punktów obsadzić. Już 3 października 1914 roku pierwsze formacje rosyjskie przedostają się przez Łuk Karpat, czyli wchodzą na nizinę węgierską. Rząd Tiszy w Budapeszcie jest przerażony do tego stopnia, że osobiście interweniuje w naczelnym dowództwie armii austro-węgierskiej, żądając zatrzymania Rosjan. I to spowoduje, że jedna z części tych polskich legionistów w styczniu 1915 roku, już właśnie przy tych potwornie ciężkich warunkach klimatycznych, zostanie rzucona na te przełęcze Karpat Wschodnich, na przedgórze bukowińskie, żeby zatrzymać ten marsz Rosjan. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tą historią, która jest chyba w dziejach II Brygady Legionów Polskich najbardziej heroicznym okresem walk. Dowieziono ich koleją do Borszy. To jest taka miejscowość w Karpatach Wschodnich, która spełnia funkcję czegoś podobnego po dzień dzisiejszy jak nasze Zakopane. I tam się kończyła linia kolejowa. Dalej rozpoczynał się marsz. wyruszyli późnym wieczorem, czyli po ciemku, 16 stycznia 1915 roku i musieli się wdrapać na przełęcz Prysłop o wysokości 1447 metrów. Tak podaję mapę, ale ja tam byłem kilka razy samochodem i GPS podaje nieco wyższą wysokość o 7 metrów. No ale przyjmijmy, że zgodnie z mapą jest to ponad 1400 metrów. Samochodem się jedzie tą serpentyną pod górę godzinę 15 minut. A oni szli w tym mrozie, w zadymce, w tych zaspach, które niekiedy sięgały, jak powiedziałem, powyżej 2 metrów wysokości i mieli całą noc do przejścia. Żołnierz dźwigał ze sobą 30-35 kg wyposażenia. Mam tu na myśli broń, to co było w tornistrze, umundurowanie. I teraz w tej zadymce śnieżnej, przy tym 20-kilkustopniowym mrozie, całą noc maszerowali pod górę. Ponoć ludzie padali ze zmęczenia, szli razem z landszturmem austriackim. Austriacy, żeby tak piszą pamiętnikarze, więc podaję to jako informację wyczytaną. Kiedy żołnierze austriaccy padali ze zmęczenia, to żeby nie działało to demoralizująco na resztę, oficerowie strzelali do nich. Po prostu traktowali to jako formę dezercji. No tym naszym młodym chłopcom, niektórym w wieku 16-17 lat, udało się tam do góry wejść. Ja tam zimą bym nie wszedł, nawet bez tego tornistra i bez uzbrojenia. Nawet latem to jest podróż na kilkanaście godzin, a oni mieli noc do przejścia. 18 stycznia rano znaleźli się na tej przełęczy Prysłop i tam już rozpoczęły się od razu pierwsze walki, czyli jak gdyby z marszu. Ci zmęczeni ludzie wchodzą do walki, są pierwsze starcia z patrolami rosyjskimi. Ciekawostką tej bitwy pod Kidlewami, otóż nie będę omawiał dokładnie przebiegu, bo to może nie być aż tak interesujące, zresztą będzie można to wyczytać w tych broszurach, które mam nadzieję IPN wyda drukiem, znaczy w formie papierowej, bo to akurat moja jest już chyba dostępna w internecie, tak? Więc można też się z tym zapoznać. W każdym razie po drugiej stronie tymi formacjami rosyjskimi dowodził późniejszy generał Wojska Polskiego Lucjan Żeligowski. I to z jego formacjami dowodzonymi przez niego legioniści się na tej drodze z przełęczy Prysłów w dół w kierunku Kidliwawy starli. No Żeligowski w swoich pamiętnikach pisze, że doskonale sobie zdawał sprawę, że walczy z Polakami, że próbował nawet z pułkownikiem Zielińskim się jakoś skontaktować. Nie bardzo wiem po co i nie bardzo w to wierzę, że do takich, że mogło dojść do czegoś takiego. W każdym razie jest rzeczą ciekawą, że właśnie nastąpiło to starcie jak gdyby bratobójcze, bo w tych formacjach rosyjskich też przecież walczyli Polacy. One były z Syberii i to byli głównie Polacy, którzy byli potomkami wywiezionych tam zesłańców. Walki toczą się przez 5 dni. Te ciężkie warunki atmosferyczne powodują, że każdy metr jest okupiony, no poza stratami jest także okupiony ogromnym wysiłkiem fizycznym. Celem polskich legionistów jest ta miejscowość Kidlibaba, której zajęcie ma powstrzymać możliwość dalszego wlewania się Rosjan na nizinę węgierską. Zakończy się ona sukcesem i początkowych niepowodzeń i 23 stycznia 1915 roku ostatecznie żołnierze z 2 i 3 pułku piechoty Legionów zajmą miejscowość Kidlibaba, wypierając stamtąd Rosjan, którzy wycofają się poza z tych poprzednio zajmowanych pozycji. Straty są duże, może nawet nie tyle w zabitych, bo te walki ze względu na trudność użycia ciężkiego sprzętu nie miały aż tak krwawego charakteru jak na przykład bitwa pod Mołotkowem z 29 października po drugiej stronie tego łuku Karpat, którą legioniści stoczyli, ale było mnóstwo chorych, odmrożonych, takich, którzy byli zagrożeni odmrożeniami, więc fizycznie kosztowało to ogromny wysiłek legionistów, którzy tam mimo swoich braków wyszkolenia, tak jak tutaj kolega powiedział, nadrabiali te braki tą wolą walki. No ale żeby nie było tak różowo, to trzeba tu dodać, że zdarzały się też fakty pospolitych dezercji, niestety, z Legionów. Nie wiemy, są pewne, nie wiemy dokładnie, jaka grupa tych żołnierzy, tych legionistów opuściła szeregi, zresztą część wróciła, ale posypało się mnóstwo próśb o zwolnienie z wojska ze względów zdrowotnych. No niestety niektórzy nie wytrzymywali tych ciężkich warunków atmosferycznych, co spowodowało, że z tych pierwotnych nieco ponad 3000 żołnierzy tej grupy Zielińskiego, która się tam znalazła pod tą Kidlibabą, te szeregi się znacznie uszczupliły. To jeszcze jako ciekawostkę warto dodać, że po drugiej stronie Karpat, na Huculszczyźnie, w momencie, gdy Rosjanie tracą Kidlibabę, to w nocy z 23 na 24 stycznia uderzają na Rafałową, próbując stamtąd wypchnąć i z przełęczy Pantylskiej i Ragodze wypchnąć legionistów, którzy tarasują właśnie, zamykają tą drogę marszu na Węgry. Jest to nocna walka. Rosjanie, żeby uzyskać pełne zaskoczenie, żołnierze rosyjscy atakowali z pustymi magazynkami w karabinach. Nie wolno było strzelać. Ataki miały następować na białą broń. Walki toczyły się, jak powiedziałem, całą noc i dopiero nad ranem ostatnie uderzenie pod tak zwanym domkiem zarządu leśnego, który był miejscem kwatery dowództwa tej grupy Hallera. Hallera zresztą wtedy akurat nie było na polu walki, służbowo był nieobecny. Odparły natarcie Rosjan. I tak mnie się osobiście wydaje, że te walki w Karpatach, ze względu właśnie na to, że ten żołnierz dopiero jak gdyby nabierał doświadczenia bojowego i to w tak trudnych warunkach terenowych, przy tak znacznej przewadze Rosjan, bo to trzeba jeszcze raz podkreślić, należą do najtrudniejszych chyba walk drugiej brygady Legionów Polskich podczas całej tej legionowej epopei. No może właśnie później ta lipcowa bitwa pod Kostiuchnówką z 16 roku będzie drugim takim krwawym sprawdzianem wartości tych żołnierzy. I kończąc, jak już wspominałem, byłem tam, oglądałem te miejsca tych starć zarówno po stronie, od strony Huculszczyzny, jak i po tej bukowińskiej stronie. I z rozrzewnieniem człowiek napotyka na tych cmentarzach mogiły legionistów w całkiem niezłym stanie, odrestaurowane najczęściej rękoma polskiej młodzieży już w latach 2000. W samej Kidlibabie jest po dzień dzisiejszy taki niewielki, skromny pomniczek przy kościele postawiony w latach 30., który upamiętnia poległych legionistów. Dwa lata temu w Marmarosziget, w miejscowym, tam gdzie był szpital, podczas pierwszej wojny światowej, gdzie umarło kilku legionistów i część była leczonych, jest w tej chwili tablica pamiątkowa, czyli jeżdżąc po dzisiejszej Ukrainie czy Rumunii, bo to dzisiaj ta część Bukowiny należy do Rumunii, zresztą cała Bukowina należy do Rumunii w tej chwili, można na te ślady polskich legionistów, można po prostu te ślady polskich legionistów oglądać i poczuć taki, bym powiedział, wiatr historii, oglądając miejsce, jak się wie, co się tam działo i jak to wyglądało, to wtedy człowiek zupełnie inaczej odbiera to, co widzi. Dziękuję.
Tak jak zostało to już powiedziane, broszura pana profesora pod tytułem Kidlibaba jest dostępna w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania na portalu Przystanek Historia IPN. Jest tam również dostępna wersja elektroniczna drugiej broszury autorstwa doktora Marka Kozubla, która z kolei opowiada o przytoczonych przez pana profesora bojach m.in. pod Mołotkowem, ale także i pod Rafałową. Także to są już te dwie broszury, z którymi można się w wersji elektronicznej zapoznawać. Przejdźmy teraz do kolejnego etapu naszej dzisiejszej dyskusji, mianowicie do kwestii związanych ze słynną szarżą pod Rokitną. Tutaj, tak jak już na początku wspomniałem, pan profesor Juliusz Tym jest autorem tekstu poświęconego temu wydarzeniu, które będzie wydawane w ramach naszej serii. Natomiast nie wspomnieliśmy, że zarówno pan profesor Tym, jak i pan profesor Smoliński są specjalistami z zakresu kawalerii, więc myślę, że na początek byśmy oddali głos panu profesorowi Tymowi, żeby tutaj nam powiedział, jak ta szarża wyglądała, ale też z pewnością liczymy na to, że i pan profesor Smoliński będzie chciał zabrać głos i przynajmniej kilka zdań na temat tego starcia powiedzieć. Także bardzo proszę, panie profesorze.
Proszę Państwa, szarża pod Rokitną to jest element walk drugiej brygady legionów, które są toczone pod koniec wiosny 1915 roku. Wówczas brygada wchodzi w skład austriackiego 11 Korpusu Armijnego, który prowadzi działania zaczepne w ramach tak zwanej ofensywy bukowińskiej. Zadaniem drugiej brygady było prowadzenie natarcia na kierunku Rarańcza, Rokitna, Sankowce. I oczywiście w terenie górzystym główną rolę odgrywała piechota, a więc pod oddziały 2 i 3 pułku piechoty. Niestety natarcie polskiej piechoty 12 czerwca załamało się. Przeciwnik, czyli armia rosyjska, przygotowała głęboko urzutowaną obronę. W rejonie Rokitny stwierdzono, że znajdują się 4 linie okopów rosyjskich. No i najzwyczajniej w świecie polska piechota nie była sobie w stanie dać rady z tym przeciwnikiem, który również dysponował silną artylerią wspierającą działania obrońców. Natomiast, tak jak już wspominał tutaj parę minut temu kolega Łukasz, oddziały legionów zawsze tej artylerii miały za mało. Oczywiście na korzyść drugiej brygady wsparcie ogniowe realizowała również artyleria austriacka. Niemniej jednak ten wysiłek artyleryjski nie przynosił takich efektów, jakich dowództwo drugiej brygady oczekiwało. Pod oddziały 2 i 3 pułku, które prowadziły działania w tym rejonie, miały po prostu problem, aby przełamać tą obronę rosyjską. I 13 lipca 1915 roku, mniej więcej o godzinie 12:30, dowódca 2 szwadronu Ułanów, rotmistrz Zbigniew Dunin Wąsowicz, otrzymał zadanie, aby wprowadzić swój pododdział do działań. Druga brygada posiadała w tym czasie 2 szwadrony Ułanów. To był wspomniany przeze mnie 2 szwadron oraz 3 szwadron Ułanów dowodzony przez rotmistrza Jerzego Brzozowskiego. Ogólne dowództwo nad tymi dwoma szwadronami, czyli jak to się mówi w języku kawalerii, dywizjonem, sprawował rotmistrz Dunin Wąsowicz. Proszę Państwa, trzeba podkreślić, że w tamtym okresie kawaleria realizowała przede wszystkim zadania o charakterze pomocniczym na korzyść piechoty. To były przede wszystkim działania rozpoznawcze, ubezpieczenie, dozorowanie jakichś przestrzeni, służba łącznikowa. Natomiast potężna ilość nowoczesnej broni, zarówno artylerii, ale przede wszystkim karabinów maszynowych, czyniła pole bitwy w okresie I wojny światowej, można powiedzieć, że niedostępnym dla kawalerii w jej klasycznym konnym wydaniu. Niemniej jednak oczywiście w czasie I wojny światowej dochodziło do bojów i nawet bitew kawaleryjskich. Ale to tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy po obu stronach występowała naprzeciwko siebie kawaleria. I znacznie więcej mamy tego w pierwszym okresie wojny światowej niż w okresie późniejszym, gdzie w wielu wypadkach po obu stronach frontu, zarówno na zachodzie Europy, jak i na froncie wschodnim, kawaleria zsiada z koni i jest używana w roli piechoty. Ale my jesteśmy w czerwcu 1915 roku. Wówczas jeszcze wydaje się, że ta kawaleria może coś zrobić na polu walki. Ten rozkaz dla rotmistrza Dunina Wąsowicza jest dosyć nieprecyzyjny. Tak naprawdę wydaje się, że on miał prowadzić działania rozpoznawcze mające charakter rozpoznania walką, po to, aby stwierdzić, czy istnieją gdzieś jakieś luki w ugrupowaniu obronnym przeciwnika. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy drugi szwadron znalazł się na drugim brzegu rzeki, i ruszył pod górę w kierunku wzgórz opanowanych przez przez piechotę rosyjską. No to sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że po prostu drugi szwadron przeprowadził najnormalniej w świecie szarżę kawaleryjską na te cztery kolejne linie okopów rosyjskich. No było to swoistym ewenementem, nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji, jeżeli można tak powiedzieć. To było zaskoczenie przede wszystkim dla piechoty rosyjskiej, ale myślę, że również kawalerzyści, tych 63 ułanów drugiego szwadronu, którzy ruszyli do szarży, no, też dla nich mogło to w pewnym momencie stanowić zaskoczenie, że wykonują to zadanie bojowe właśnie w taki sposób. Proszę Państwa, całe działanie, to już działanie bojowe drugiego szwadronu rozegrało się na przestrzeni około 4500 metrów. W tym znaczna część tego odcinka została pokonana już w trakcie szarży. Ta szarża, proszę Państwa, trwała 13 minut. To jest jak na szarżę bardzo, bardzo dużo, ponieważ ówczesne regulaminy zakładały, że raczej po pierwsze co innego będzie obiektem ataku w przypadku szarży, a poza tym do szarży powinno się przechodzić w momencie, kiedy się jest jak najbliżej przeciwnika. Tu tymczasem mamy bardzo długą szarżę, która pokonuje te cztery linie okopów nieprzyjacielskich. Oczywiście to, że piechota rosyjska została zaskoczona, to nie znaczy, że to zaskoczenie trwało 13 minut. Piechota rosyjska bardzo szybko otrząsnęła się z tego zaskoczenia i otworzyła oczywiście ogień do szarżującego szwadronu. Stąd też poniósł on bardzo wysokie straty. Z 63 szarżujących ułanów 14 poległo, w tym trzech oficerów, w tym również dowódca drugiego szwadronu, rotmistrz Dunin Wąsowicz. Natomiast 28 kolejnych ułanów, czy kawalerzystów, było poważnie rannych. Kilku odniosło lżejsze obrażenia, jeżeli można tak to określić. Proszę Państwa, początkowo efekt szarży był żaden. Tak naprawdę dopiero w nocy pod wpływem działań pododdziałów piechoty legionowej oddziały rosyjskie wycofały się z rejonu Rokitny. I to tyle, jeżeli chodzi o sam przebieg tego wydarzenia. Natomiast mimo tego, że wydaje nam się, że to było 100 lat temu, nie było wtedy internetu, to jednak informacje z pola walki, zwłaszcza o takich nietuzinkowych wydarzeniach, bardzo szybko przedostawały się do ówczesnych środków komunikowania się. Oczywiście była to przede wszystkim prasa, a więc informacja o tej szarży bardzo szybko znalazła się na łamach prasy. W czasie I wojny światowej mamy dwa razy do czynienia z sytuacją, kiedy polscy ułani szarżują i informacje o tym niemalże natychmiast znajdują się w prasie nie tylko polskiej, ale europejskiej. Tą drugą szarżą była szarża pod Krechowcami w 1917 roku, ale to być może na jakieś inne spotkanie jest dobry temat. A więc ta szarża niemalże natychmiast przeszła do legendy bojów Legionów Polskich. I proszę Państwa, jeszcze w tym samym roku w serii wydawniczej Boje Legionów Polskich, jako tom pierwszy, ukazała się 30-stronicowa książeczka pod tytułem Rokitna 1915. Potem były kolejne książeczki i co ciekawe, proszę Państwa, w tej serii pierwsze cztery części dotyczą działań w terenie górzystym, bo druga część to są walki na Podhalu, to są walki pierwszej Brygady Legionów, kolejna to są walki drugiej Brygady nad Prutem, a czwarta część to bitwa pod Łowczówkiem, czyli ten słynny bój pierwszej brygady stoczony w Boże Narodzenie w 1914 roku. No ale wracajmy do Rokitny. Tak naprawdę upamiętnienie tego wydarzenia nastąpiło dopiero po zakończeniu I wojny światowej. W 1919 roku pułk odtworzony, drugi pułk ułanów legionowych otrzymał nazwę Pułku Szwoleżerów oraz nazwę wyróżniającą Rokitniańskich. I oczywiście przyznawał się do tego, że oni są kontynuatorami swoich wielkich poprzedników spod Rokitny. Święto pułkowe to 13 czerwca, więc data pamiętnej szarży. Natomiast grobami poległych pod Rokitną, które znajdowały się, można powiedzieć, mniej więcej w połowie pomiędzy Rarańczą a Rokitną, był tam taki cmentarzyk wojenny, początkowo opiekowali się tymi grobami kawalerzyści rumuńscy. Ale później w 1923 roku nastąpiła ekshumacja tychże ułanów i oni wszyscy zostali przeniesieni na cmentarz Rakowicki w Krakowie i tam są pochowani we wspólnej mogile, nad którą wznosi się pomnik upamiętniający właśnie ten bohaterski czyn ułanów Legionów Polskich pod Rokitną.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mamy tu jeszcze kilka minut, więc czy pan profesor Smoliński chciałby coś na temat szarży pod Rokitną dodać, czy też szerzej może o roli kawalerii legionowej? Parę uwag?
Ja może coś tak. Coś, co dotyczy w ogóle tej rodziny kawaleryjskiej, europejskiej, jako specyficzny rodzaj broni i tak zwanego ducha kawaleryjskiego. Tej Rokitna jest tego najlepszym przykładem. No to jak pan profesor tym wspomniał, dokładnie nie wiemy, jaki rozkaz dostał Wąsowicz. Na pewno nie dostał rozkazu do szarży, co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości. Takich momentów w historii europejskiej kawalerii, także i polskiej, znaleźlibyśmy znacznie więcej. No słynna szarża lekkiej brygady pod Bałakławą z 1854 roku. Do dzisiaj się historycy brytyjscy spierają. Był rozkaz do szarży, czy nie był rozkazu do szarży? Straty są podobne jak pod Rokitną, właściwie ponad 50%, ale atak został w morderczych warunkach przeprowadzony. Z polskiego podwórka drugą sytuację taką też podobno będzie mieli 1 wrzesień Krojanty, tak? Co właściwie Mastalerz miał zrobić? Jaki był rozkaz i jak właściwie wyglądało to starcie zwane szarżą pod Krojantami? Ten duch kawaleryjski przeniknął także za ocean, bo jak weźmiemy wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych i działania amerykańskiej kawalerii, choćby korpusu Bedforda Foresta, to mamy bardzo podobne wyczyny, które przekraczają, bym powiedział, ramy jakichś normalnych dokonań wojennych. Stąd też ta kawaleria, chyba na całym świecie jednak tak to można powiedzieć, jawi się jako rzeczywiście pewna specyficzna broń zdolna, nawet czasami w zupełnie niewiarygodnych warunkach do jakichś szczególnych wyczynów. No, jeszcze powinienem to wspomnieć o Somosierze. Gdy się nagle dla pół szwadronu szwoleżerów Gwardii Cesarskiej nagle z mgły wyłoniło pierwsze 4 armaty hiszpańskie, zaszarżowali, chociaż rozkazu do szarży też żadnego nie było. Notabene szarża pod Rokitną była bardzo podobna do Somosierskiej, bo pod górę się formacja kawaleryjska poruszała. Także to taka uwaga ogólna, że ci konni kawalerzyści rzeczywiście byli jakąś specyficzną grupą żołnierzy pod wieloma różnymi względami.
Tak jak zostało tu wspomniane na początku, ramy naszego spotkania nie pozwalają mówić o wszystkich starciach legionowych. Tutaj też pan profesor tym chociażby wspomniał bitwę pod Łowczówkiem. Były także jeszcze inne starcia, choćby bitwa pod Konarami, bitwa pod Jaskowem. To są również bardzo interesujące kwestie, które będą w naszych broszurach omawiane. Natomiast na pewno musimy powiedzieć jeszcze o największej, najkrwawszej bitwie stoczonej przez legiony Józefa Piłsudskiego, czyli bitwie pod Kościuchnówką. Tutaj pan doktor Przybyło już sygnalizował swoje zainteresowanie tym tematem przy odpowiedzi na pierwsze pytanie. Więc teraz chciałbym, aby nam tą bitwę przybliżył.
Więc tak naprawdę były dwie bitwy pod Kościuchnówką, ponieważ pierwsza stoczona została między wrześniem a listopadem 1915 roku. Po przełamaniu pod Gorlicami w maju 15 roku wojska carskie zdecydowały się na tak zwany Wielki Odwrót i opuściły Królestwo Polskie i wschodnią część Cesarstwa Rosyjskiego i cofały się w głąb własnego kraju. a austro-węgierska armia razem z Niemcami rozpoczęły pościg. Dlatego we wrześniu 1915 roku na Wołyniu pojawili się legioniści, którzy w kierunku Styru ścigali uchodzących Rosjan. To była ciekawa kampania. Piłsudski pisał o niej jako o grze w kotka i myszkę, ponieważ tam dochodziło do szeregu różnych starć, walk odwrotowych, pościgów, napadów patroli kawaleryjskich. Koniec końców 27 września pierwsza brygada zajmuje Kościuchnówkę i już 1 października zostaje z niej wyrzucona kontratakiem Rosjan. 4 listopada dochodzi do pierwszego kontrataku polskiego, próby odbicia Kościuchnówki i wzgórza 195,4. Ono się nie udaje, dwie kompanie, które wykonują ten kontratak, ponoszą bardzo wysokie straty i przez chwilkę Austriacy zbierają siły i udzielają pomocy Legionom. Koncentruje się blisko 100 dział i w ogniu tej dość potężnej jak na front wschodniej artylerii 14 listopada Kościuchnówka i wzgórze 195,4 zostaje odbite z rąk Rosji. To wzgórze zostanie nazwane Polską Górą w związku z bohaterstwem, z jakim bili się Polacy o to wzgórze. Las, który za nim jest, będzie nazwany Polskim Laskiem, a droga z Bali stworzona przez mokradła znajdujące się na tyłach w Polenbergu, bo tak też będzie nazywana ta Polska Góra, będzie nazwany Polskim Mostkiem. To jest o tyle ważne, to zaraz pokażę na mapie, dlaczego to te punkty terenowe były takie ważne. Polacy przygotowują swoją pozycję obronną. Jak zwykle w I wojnie światowej podstawą budowy inżynieryjnej są okopy i odrutowanie. Odrutowanie było bardzo istotne, ponieważ tylko ciężki ogień artylerii był w stanie wybić dziurę w tym odrutowaniu i umożliwić natarcie piechocie i dotarcie do transzei przeciwnika. Dopóki nie udało się zgromadzić artylerii, która byłaby w stanie zniszczyć zasieki, to natarcie piechoty było niemożliwe i z reguły było niszczone ogniem karabinów maszynowych. Więc pierwsza pozycja, nad którą pracowano dość szybko i sprawnie, została stworzona, dobrze ją odrutowano, zbudowano nawet ziemianki, które chroniły przed lekkim ogniem artylerii, ale nie przed ciężką artylerią i zaczęto rozbudowywać pozycję drugą i trzecią. Po wiośnie i zimie, które szczególnie wiośnie i roztopach, które uniemożliwiały działanie na tej części frontu wschodniego, zresztą na całym froncie wschodnim. Wiadomo było, że coś się wydarzy i tym wydarzeniem była wielka ofensywa Brusiłowa, która zaczęła się 4 czerwca. Ona się zaczęła bardziej na południe i Rosjanie odnieśli tam duży sukces. Już miesiąc później okazało się, że również na front, gdzie znajdują się legiony, Rosjanie wykonają uderzenie. Co najmniej na tydzień przed ofensywą, która zaczęła się 4 lipca, to jest pierwszy dzień bitwy pod Kościuchnówką, wiadomo było, że Rosjanie będą przychodzić do natarcia. Naprzeciwko Polaków stała 100. Dywizja Strzelców oraz część 77. Dywizji Strzeleckiej. Miały one przewagę 3-4-krotną, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy. Dysponowały prawdopodobnie co najmniej więcej niż 100 działami na pewno. W samych własnych dział posiadały 72, jeżeli dodamy do tego moździerze okopowe, w tym w części zdobyte pod Łuckiem na Austriakach i ciężką artylerię z poziomu korpusu, być może nawet było to około 200 dział. Ten ogień artylerii rosyjskiej był dość skuteczny ze względu na to, że mieli 3 balony na uwięzi, które, jak pisał jeden z historyków, zaglądały mu w karty. Tym historykiem był ówczesny major Kukiel, później znany historyk zajmujący się historią oręża polskiego. Pech chciał, że główny punkt terenowy, czyli Polenberg, Polską Górę, wzgórze 195,4, bo takie trzy nazwy nosi to wzgórze, zajmowali Honwedzi. Honwedzi mieli byli raczej słabymi żołnierzami. Lipiński, już wspomniany wcześniej pamiętnikarz zajmujący się, opowiadający o legionach, pisał tak: prosimy Boga, aby atak uszedł tylko na nas, gdyż obawiamy się strasznie, że landszturm na Polenbergu puści. Sakramenckie tam dziady, jakieś obrośnięte trepy. Więc nie za bardzo legioniści wierzyli w siłę bojową Honwedów, którzy trzymali polską górę. Ona była o tyle ważna, że ona była najwyższym punktem i po opanowaniu Polenbergu doskonale było widać pozycje polskie. Zajęcie Polenbergu oznaczało koniec pierwszej pozycji pod Kościuchnówką, ponieważ z Polenbergu Rosjanie zaczęliby się wlewać na tyły i na skrzydło pozycji legionowej. Więc ono było kluczowym miejscem, o które bitwa pod Kościuchnówką się toczyła. Pierwszego dnia bitwy, 4 lipca, Rosjanie rozpoczęli przygotowaniem artyleryjskim. Te ich ponad 100 dział, być może nawet 200, rozpoczęło nawałę artyleryjską i strzelało 12 godzin. Od 6 rano do 18. Był to ogień, który nie zniszczył polskich pozycji, ale nadwyrężył psychicznie, psychologicznie sporą część żołnierzy, którzy no, trudno znosili ten ogień artyleryjski, który na froncie wschodnim był dość rzadki i trudno się było zresztą pewnie do niego tak czy inaczej przyzwyczaić. Polska pozycja zaczęła być niszczona. Część odrutowań została zniszczonych. Jednak nie w takim stopniu, który by umożliwiał bezproblemowy szturm Rosjan. On się zaczął o 18 i 3 brygada i lewoskrzydłowa część 1 brygady bez problemu odparły uderzenia rosyjskie. Tam ogień artyleryjski był słabszy, zasieki nie zostały zniszczone i tak naprawdę wybiliśmy CKM-ami te szturmujące fale rosyjskiej piechoty. Natomiast na odcinku skrajnym na prawym skrzydle 1 brygady, tam gdzie się bronił 1 batalion 5 pułku legionów, przy właśnie polskim wzgórzu Rosjanie odnieśli sukces. Włamali się na polską górę i zaczęli szturmować pozycje polskie z flanki i od tyłu. I tutaj taki mały cytat, bo warto wiedzieć, jak to wyglądało w rzeczywistości, ponieważ mamy informacje od ludzi, którzy tam byli, już wspomniany Lipiński, pisze o tym tak. Okopy trzęsą się od ognia karabinowego. Już i kompania trzecia otwiera gwałtowny ogień, jak również i nasz pluton. Bijemy w druty. Moskali mamy o 20-30 kroków przy kołkach, przy drutach, w trawie, w okopach wedet, jeden przy drugim gęstą masą, a ich jest jak mrowia. W krzakach Kościuchnówki, pod drutami, w zbożu rzadkiem, gdzie tylko okiem sięgnąć, jasno zielone bluzy i czerwone spocone twarze. Bijemy im wprost w pyski, celnie, niezawodnie, z chłodnym okrucieństwem. Oni zaś odpowiadają mało, rzucają natomiast granatami w okopy i umierają. Umierają bez słowa, z jakąś tępą, bezmyślną obojętnością. Ten cytat, w ogóle pamiętniki Lipińskiego są czymś wspaniałym. To jest nie tylko piękna polszczyzna, ale dynamika, piękny polski język, który chyba warto przywrócić do użytku. Aż tak mnie to, powiem szczerze, wzruszyło, jak to czytałem. W każdym razie Polenberg zostaje opanowany przez Rosjan. Oni się wlewają na nasze tyły i 1 batalion 5 pułku legionu w zasadzie zostaje zniszczony. On się wycofuje z własnych pozycji w kontrataku, idzie na polski mostek, odpycha od niego Rosjan i przechodzi przez niego na drugą linię umocnień. W dniu kolejnym, 5 lipca, podejmowane są próby odbicia Polenbergu, które początkowo się nie udają, ale potem osiągają sukces. Niestety przewaga rosyjska jest zbyt duża, ogień artyleryjski ciągle trwa. To jest walka cały czas pod obserwacją tych balonów rosyjskich. I niestety Polenberg drugiego dnia zostaje stracony. Warto wspomnieć, że wojsko legionowe było niesamowite. Piąty pułk piechoty Legionów traci w ciągu pierwszego dnia bitwy 72% zabitych i rannych. A mimo to walczy dalej, kontratakuje i się bije. To są statystyki niespotykane w zasadzie na polach walk w historii wojskowości w zasadzie. Mówi się, że 25% walk, strat w ciągu jednego dnia obezwładnia całkowicie jednostkę, ona musi zostać wycofana na tyły do odtworzenia. Ci legioniści tracą 72% w ciągu jednego dnia, dalej się biją i dalej potrafią twardo stawiać opór Rosjan. 6 zaczynają przechodzić posiłki zarówno niemieckie, jak i austriackie. Front jednak już jest nie do utrzymania, Rosjanie go przełamują. My jesteśmy naokoło, zaczynamy być okrążani zarówno od południa, jak i od północy przez Rosjan, ponieważ nasz sąsiad północny, 11 Dywizja Kawalerii, jej pozycje zostają przełamane. 53 Dywizja Piechoty Honwedów na południu, nas też jej pozycje zostają przełamane. Zaczynamy być obchodzeni od południa. Piłsudski otrzymuje rozkaz wycofania się. Legiony robią to sprawnie, karnie, wycofując całą własną artylerię, całą logistykę, nie zostawiając w zasadzie nic godnego uwagi przeciwnikom. Jesteśmy przykładem tego, jak powinno się przeprowadzać działania odwrotowe. Wycofujemy się na wschód. Zostaje to dostrzeżona bitwa pod Kościuchnówką, zostaje dostrzeżona zarówno przez Austriaków, jak i przez Niemców. Wartość żołnierza legionowego, tak twardo walczącego, ponoszącego bardzo wysokie straty, bo trzeba pamiętać, że ponieśliśmy blisko 2000 strat, czyli około 20% żołnierzy, tych aktywnych bagnetów, to jest bardzo dużo. Wojsko legionowe jest docenione, a zresztą sam Ludendorff pisze do radcy Zimmermana zaraz po bitwie pod Kościuchnówką, że świństwo Austriaków nie ustaje. Oczy moje znów zwracają się na Polaków. Polak jest dobrym żołnierzem. Stwórzmy Wielkie Księstwo Warszawskie. Wizja kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu dywizji polskich walczących tak twardo jak legioniści na pewno jest czymś dla Niemców ważnym i czymś, co rzeczywiście mogłoby zmienić rachunek sił na froncie wschodnim. A może nawet na zachodnim, bo uwolniłoby sporą część dywizji niemieckich, które mogłyby tam wtedy się udać. Tyle tylko, że żeby wystawić kilkadziesiąt polskich dywizji, państwa centralne musiałyby coś Polakom zaoferować. A dla nich byłaby to bardzo bolesna, trudna decyzja strategiczna i nie stać było ją na taką decyzję. Czego wynikiem jest potem między innymi aresztowanie Piłsudskiego i jego pobyt w Magdeburgu. Jednak z samego punktu widzenia wojskowego bitwa pod Kościuchnówką pokazuje, jak twarde to było wojsko. To byli rzeczywiście wspaniali żołnierze. Natomiast tu bym troszkę polemizował z panem profesorem Tymem. Oficerowie jednak, mimo że dziedzili te wszystkie cechy swoich żołnierzy, to jednak ich wyszkolenie i umiejętności taktyczne jednak pozostawiały całkiem sporo do życzenia. Nieumiejętność przygotowania pozycji obronnych pod Kościuchnówką, skonstruowania ich w taki sposób, żeby ten Polenberg mógł być albo osłonięty, albo mógł być szybko odbity. Złe zarządzanie odwodami i brak ekonomii sił. Tu myślę w szczególności o trzeciej brygadzie, która w zasadzie spędziła całą bitwę pod Kościuchnówką niezajęta. Jednak wystawia nie za dobre świadectwo oficerom legionowym, chociaż nic nie odbiera im odwagi i twardości w walce.
Pan doktor Przybło wspominał o mapce tej bitwy, czy możemy ją pokazać?
Już.
Skoro już została przygotowana, to szkoda, żeby się to zmarnowało, więc pan doktor mógł tą mapkę nam wyświetlić i może jeszcze tylko krótko opowiedzieć, co ona przedstawia.
Tu widzimy Kościuchnówkę, widzimy po prawej stronie tej mapy. Ona była wsadzana przez Honwedów i widać tu kolejne 4 bataliony na niebiesko zaznaczone. Zaraz na lewo widać 1 batalion 5 pułku. Rozgraniczenie idzie mniej więcej w północnej części Kościuchnówki. Dalej znajdują się pozycje 4 pułku, a potem już 3 brygady. Nasze pozycje były To są te niebieskie linie, na czerwonej zaznaczony przeciwnik, te takie wysunięte przed pierwszą linię pozycję, to jest reduta Piłsudskiego, która miała ochraniać główną część polskich pozycji 5 i 1 pułku. Widać też zaznaczone kolejne linie obrony. Widać też polski lasek, polską górę, która znajduje się w tej dole tej mapy po prawej stronie. To o nią tutaj się rozchodziło. Widać też, jaki był to skomplikowany teren. Dużo tu jest bagien, dużo tu jest rzeczek, strumyków, lasków, miejscowości. To był dość skomplikowany teren i on też w dużej mierze umożliwił nam dość skuteczną obronę 4 i 5 lipca.
Ja bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Czy panowie profesorowie chcieliby się odnieść jeszcze do tej największej, krwawszej bitwy Legionów? Coś dodać, ewentualnie może skomentować oceny Korpusu Oficerskiego Legionów?
Znaczy ja w swojej wypowiedzi nie mówiłem, że Korpus Oficerski był fantastycznie przygotowany. Ja mówiłem o całych Legionach, że o ile to teoretyczne przygotowanie to polegało na tym, że rzeczywiście wszyscy oni, że tak powiem, chłonęli tę literaturę, to nic nie zastąpi oczywiście praktyki. Tu oczywiście problemem było to, że pomimo 2 lat walki, te walki były toczone w zupełnie innych warunkach, natomiast Kostiuchnówka to jest przede wszystkim no takie natężenie ognia artyleryjskiego, z którym wcześniej legioniści się raczej nie spotykali, i również walka w nieco innych warunkach, gdzie przez kilka miesięcy oddziały legionowe miały przygotować fortyfikację polową, ale taką właśnie wykonaną w takim stylu, jak to robiono w czasie I wojny światowej, czego wcześniej legioniści nie robili. Co prawda w składzie pierwszej brygady Legionów była kompania saperów dowodzona przez Mieczysława Dąbkowskiego, który później był, można powiedzieć, pierwszym saperem Wojska Polskiego. Natomiast no to była tylko jedna kompania, oczywiście ona wszystkiego nie mogła zrobić. A planowanie pewnych rzeczy takich jak system ognia w ramach systemu obrony no, nie jest rzeczą łatwą. Tutaj można być zaskakujące to, że właśnie oficerowie Legionowi nie potrafili tego zrobić. No, ale tak jak już wspomniałem, wcześniej nie uczestniczyli w walkach o takim natężeniu. Jednak te kampanie 1914 roku i 1915 roku to w większości przypadków albo to są działania zaczepne. Bardzo rzadko mamy tam do czynienia z walkami pozycyjnymi, a jeżeli one już są, to one najczęściej mają miejsce właśnie w specyficznym środowisku walki, jaki jest teren górzysty. No, zarówno dotyczy walk pierwszej brygady pod Łowczówkiem, jak i całej epopei drugiej brygady w Karpatach Wschodnich.
Czy pan profesor Smolski chciałby coś jeszcze o bitwie pod Kostiuchnówką powiedzieć?
XVI rok to jest czas, kiedy nawet Austriacy się pewnych rzeczy uczą. Ludendorff chyba w swoich pamiętnikach pisze, że dopiero od XVI roku artyleria austriacka, nawet dysponująca mniejszą niż rosyjska liczbą dział, potrafiła uzyskiwać przewagę artyleryjską w ten sposób, że starała się prowadzić ogień celowany, czyli rozpoznanie artyleryjskie, oficerowie w szykach piechoty, artylerii, czy nawet wysuwani przed stanowiska piechoty, którzy prowadzili, podawali koordynaty, czyli ten ogień nie był posyłany w próżnię, tylko był celowany, i dzięki temu wielokrotnie, choćby tu operacja Gorlicka jest tego najlepszym przykładem, główną rolę tam zresztą Polak Rozwadowski odegrał, gdzie przygotowanie artyleryjskie właśnie bardzo dobrze zaplanowane, o znacznie słabszym natężeniu ognia niż na froncie zachodnim, osiągało takie same, a może nawet jeszcze lepsze skutki. Ponoć pod Gorlicami te słynne austriackie moździerze Skoda 305 mm oddały w sumie chyba 76 strzałów, z tego 74 strzały były celne. Były celne, czyli pociski trafiły dokładnie w cel. Tutaj natomiast pod Kostiuchnówką Rosjanie rzeczywiście użyli ogromnych ilości amunicji, przy czym wprowadzili do walki ciężkie haubice 122 i 150 mm, gromadząc to w odpowiednich takich grupach artyleryjskich, które działały na tych kierunkach przełamania, i całe nieszczęście legionistów polegało na tym, że oni się znaleźli na tym głównym kierunku przełamania i podlegali tej obróbce artyleryjskiej, niestety bardzo skutecznej. To prawda, że wcześniej się z czymś takim nie spotkali w swoich walkach.
Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy ograniczeni w czasie, więc naszą dyskusję musimy powoli kończyć. W związku z tym chciałbym tylko jeszcze zadać jedno pytanie na temat zagadnienia, które już tutaj częściowo zostało zaprezentowane, bo tak planowałem, aby zwieńczenie naszej dyskusji było dokonanie takiej ogólnej, syntetycznej oceny końcowej wartości żołnierza legionowego na froncie wschodniej Wielkiej Wojny. To pod wieloma względami już myślę, że zostało przedstawione. Ale może jeszcze warto powiedzieć w związku z tym ewentualnie na temat tego znaczenia, tego doświadczenia bojowego Legionów, chociażby w kontekście odrodzonego Wojska Polskiego po 11 listopada 1918. Na ile te doświadczenia wyniesione z frontów I wojny światowej, na ile te kadry, które tam się wykuwały w Legionach, miały później przełożenie na funkcjonowanie Armii Polskiej w okresie późniejszym. Być może pan profesor Smoliński tutaj parę zdań na ten temat powiedział.
Wpływ doświadczeń legionowych miał swoje pozytywne i negatywne niestety strony, jeżeli chodzi o Armię II Rzeczypospolitej. Tu już między wierszami padło, że ci oficerowie mieli po prostu doświadczenia na szczeblu operacyjnym, najwyżej grupa legionów, no powiedzmy odpowiednich dywizji, ale najczęściej to była brygada. Nie potrafiono już nie tylko systemu ognia na przykład planować, ale także kwestii logistycznych, co później w okresie II Rzeczypospolitej też miało swoje reperkusje. Dobrą lekturą, która pokazuje jak gdyby nieco inną stronę tego legionowego dziedzictwa, są wspomnienia Zamorskiego, też zresztą legionisty, który bardzo krytycznie na przykład wypowiada się o sposobie planowania wojennego w okresie międzywojennym, i jest to w sposób bezpośredni odnoszony do marszałka Piłsudskiego, przy czym Zamorski pisze expressis verbis, że Piłsudski, o ile potrafił doskonale wpływać na żołnierza w polu i dowodzić, co udowodnił choćby w 20 roku, w ogóle nie potrafił, jak gdyby nie doceniał znaczenia tego, co się dzieje na zapleczu armii. I to się niestety w 1939 roku na przykład mocno na Wojsku Polskim zemściło. Już tu oczywiście pomijam kwestie, jakie były realne możliwości państwa, ale pewnych rzeczy można było bardziej dopilnować. Nie jest rzeczą przypadku na przykład, że prawdziwe prace postawione na bardzo wysokim poziomie dotyczące planu mobilizacyjnego Wojska Polskiego, planu mobilizacyjnego, który się bardzo dobrze sprawdził w 1939 roku, ruszyły dopiero niestety po śmierci marszałka, bo dopóki marszałek żył, to wydawał takie dyspozycje dotyczące tego planu, że właściwie oficerowie nie wiedzieli, co mają robić, bo naradzali się między sobą, o co marszałkowi chodziło, co marszałek miał na myśli. Natomiast po maju 1935 roku te prace ruszyły z kopyta, między innymi dlatego, że została zaangażowana w nie duża grupa oficerów, na przykład pochodzących z armii, z byłej armii austro-węgierskiej, posiadających typowo wojskowe wyszkolenie. Nie chcę tu oczywiście przez to powiedzieć, że legioniści byli dyletantami wojskowymi, bo nie na tym to polegało. Tyle, że niestety legiony nie dały doświadczenia im takiego, które by pozwoliło później organizować tak wielką, złożoną machinę jak Wojsko Polskie okresu międzywojennego. I na koniec jeszcze może taka uwaga mogę. Mamy taki patrząc na historię Legionu, mamy taki bardzo polonocentryczny sposób myślenia. Oczywiście to jest nasza duma, chwała, nasz wkład w pierwszą wojnę, nasz powód do dumy, do domagania się niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba sobie zdać sprawę ze skali. Legiony nie były jakąś wielką formacją wojskową. Nie wnikając już w szczegóły, w pierwszych dwóch dniach natarcia nad Sommą Brytyjczycy stracili dwa razy więcej zabitych i rannych niż liczba żołnierzy, jacy przewinęli się przez Legiony Polskie w okresie pierwszej wojny do lipca 1917 roku. To nam daje skalę tego. To jednak nie była jakaś wielka formacja wojskowa. Stąd między innymi to, że najwyższy pułap, poziom walk to jest szczebel brygady. Ci ludzie nie mogli zdobyć po prostu doświadczenia w zakresie dowodzenia wielkimi związkami, nawet takimi jak piechota, czy już ogólnowojskowymi. Stąd też sama chęć i czytanie, tak jak marszałek robił literatury dotyczącej wojen napoleońskich, niestety nie załatwi pewnych spraw. Wojskowy to musi być profesjonalista, przygotowany według pewnych zasad. Najlepiej jak się go przygotowuje do wojny, która ma być, a nie do wojny, która była, co jest niestety częstą wadą u wojskowych.
Panie Marszałku, jesteśmy w trakcie podsumowania. Chciałbym już dać możliwość powiedzenia się dwóm naszym pozostałym prelegentom. Tutaj profesor Tym już zgłaszał chęć powiedzenia kilku zdań, więc ponieważ mam jeszcze około 4 minut, to możemy ten czas wykorzystać.
Ja się zgadzam z panem profesorem, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o to przygotowanie fachowe, to te boje legionowe nie mogły przygotować dowódców późniejszych związków taktycznych czy operacyjnych. Niemniej jednak oczywiście kilkanaście talentów byśmy w szeregach legionów znaleźli. Proszę zauważyć, że w czasie wojny z bolszewicką Rosją, czy w ogóle wojen o niepodległość i granice w latach 1918-1920, te trzy jednostki legionów się odtworzyły, ale już nie jako brygady, tylko dywizje. Pierwsza dywizja cały czas była tą elitarną dywizją Wojska Polskiego i cały czas dowodzili nią legioniści. Ale spokojnie do tych elitarnych również możemy zaliczyć trzecią dywizję. Również te oba pułki kawalerii, zarówno pierwszy pułk ułanów legionowych, który później w 1919 roku otrzyma nazwę pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. No i oczywiście ten, o którym już dzisiaj mówiliśmy, drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich. To również będą pułki, które będą się w latach walk o niepodległość wyróżniały, aczkolwiek jeżeli popatrzymy na dowódców wywodzących się z legionów, to tak jak wspomniałem, to tylko niewielu z nich osiągnęło te wyżyny sztuki wojennej, a wielu takich wręcz legendarnych dowódców legionowych wręcz w pewnym momencie gdzieś tam na pewnym szczeblu dowodzenia po prostu się spaliło i okazało się, że to już jest dla nich za dużo, ale to jest rzecz jakby normalna w siłach zbrojnych. Każdy z dowódców gdzieś tam ma swój ten maksymalny pułap możliwości i nie jest w stanie tego po prostu przeskoczyć. Tak po prostu się dzieje.
Bardzo dziękuję. Tutaj, jeżeli pan doktor przybyło, chciałby jeszcze coś dodać w celu zwieńczenia naszej dyskusji, to mamy jeszcze za 2 minutki, więc proszę bardzo.
Dziękuję. Ja bym chciał powtórzyć to, co powiedział już profesor Tym, czyli że legiony to było strzelanie z diamentów do wrogów. Jednak czasami są takie momenty w historii, kiedy z tych diamentów trzeba strzelać. Elita intelektualna Polski wzięła na swoje barki walki o niepodległość i każdy strzał z tego diamentu to był diament dobrze wydany, ponieważ walki legionów i poświęcenie legionistów, którzy poszli walczyć za wolną Polskę w I wojnie światowej, przyniosło skutki takie między innymi, że w jakimś sensie Polska mogła się odrodzić i uzyskać niepodległość w 1918 roku.
Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega już końca. Sądzę, że dyskusja była niezwykle interesująca i owocna. Poruszyliśmy cały szereg mniej lub bardziej znanych zagadnień. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym prelegentom, którzy byli obecni osobiście, bo jak pan doktor przybyło w formie online, jak również wszystkim Państwu, którzy przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie, a także wszystkim tym osobom, które oglądały je w czasie rzeczywistym, bo też będą jeszcze je oglądać za pośrednictwem naszego kanału facebookowego, a także naszego kanału na YouTubie i IPN-TV, więc bardzo serdecznie zachęcamy do obejrzenia tej, a także wcześniejszych dyskusji poświęconych także kwestiom wojskowym, jak również do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw, które będą realizowane w ramach Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Dziękuję bardzo.